Poniedziałek z psychoterapią. Zapraszamy. Posłuchaj opowieści eriksonowskich. Dowiedz się więcej o psychoterapii. Podcast Psychoterapia i Hipnoza jest prowadzony przez Polski Instytut Eriksonowski. Zapraszam. Krzysztof Klajs.
Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Poniedziałków z psychoterapią. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Urszula Sołtys-Para, autorka książki w zasadzie, można z jednej strony powiedzieć, że świeżutki, a z drugiej strony jeszcze nie świeżutki, bo dopiero premiera za parę dni. Przebodźcowani, szukanie siebie w świecie nadmiaru. Taki tytuł ma książka. A także dzień dobry, witam
ciebie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i od razu pozwolę sobie sprostować, że premiera jutro
już będzie. A już jutro, czyli nawet nie za parę dni, a już jutro. Czyli,
tak, 19 marca jutro będzie premiera, chociaż książka już dostępna była w przedsprzedaży. Mhm. Ja ją mam, tak mogę od razu pokazać, jak wygląda. Tak, w wersji
kto
papierowej.
Ogląda na YouTubie, może zobaczyć okładkę.
Już jest.
Tak. I jakbyśmy, zanim zaczniemy sobie w ogóle mówić o samym zjawisku przebodźcowania i o tym, co jest esencją tej książki i twojej pracy na ten temat, jakbyś mogła nam troszeczkę powiedzieć tak zawodowo, kim jesteś, czym się zajmujesz, skąd w ogóle też zainteresowanie samą tematyką przebodźcowania?
To tak, ja jestem psycholożką i psychoterapeutką, ukończyłam i całościowy kurs psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Polskim Instytucie Eriksonowskim i ponadto ukończyłam całościowe szkolenie z terapii eriksonowskiej, tak zwane curriculum, ponieważ no, jest to mi najbliższy nurt pracy terapeutycznej, właśnie nurt eriksonowski. No a także pracuję systemowo, ponieważ pracuję również z rodzinami. Mm-hmm. Głównie prowadzę terapię indywidualną i terapię rodzinną. Aktualnie pracuję u siebie w gabinecie, ale przez 12 lat bodajże, albo więcej, związana byłam z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Katowicach, gdzie również prowadziłam terapię rodzin, no i oprócz tego różnego rodzaju warsztaty. To był trochę inny charakter pracy. Więc no chyba tyle tak od strony zawodowej. A jak pytasz o książkę, to ten temat mogłabym powiedzieć, że przyszedł sam. Ponieważ pojawił się taki czas, że dużo zgłoszeń dotyczyło przemęczenia, zmęczenia. Oczywiście to zmęczenie nie zawsze było tym od razu zgłaszanym objawem, bo czasem ono było pod spodem, prawda? Jak wiemy, czy w zaburzeniach depresyjnych, czy lękowych, czy w różnego rodzaju objawach, także fizycznych, no to u podłoża będzie zmęczenie. I gdzieś ten temat w gabinecie bardzo zaczął pracować, ale również, ponieważ od zmęczenia wyszłam do tego przebodźcowania, również było mi to osobiście bardzo bliskie, że miałam wrażenie, że no przecież sama to znam, o czym mówią pacjenci, jeżeli chodzi o zmęczenie, o pośpiech. I kiedy rozmawiałam ze znajomymi, z przyjaciółmi, to miałam wrażenie, że to jest coś tak aktualnego obecnie, tak żywego, że wiele osób, wielu z nas zmaga się z tym samym. I ponieważ ja tak mam, że porządkuję sobie często myśli, kiedy je zapisuję, to tak no, zapisywałam sobie. Aha. Niektóre fragmenty powstały tak trochę autoterapeutycznie, niektóre, żeby tak sobie coś zebrać i poukładać. No i ta książka tak się mimowolnie właściwie napisała.
Czy ona zaczęła się pisać w momencie, gdy zaczęłaś zauważać, że coraz częściej ludzie mówią o czymś, co można w jeden wspólny zbiór właśnie przebodźcowania i zmęczenia ubrać?
Tak, bo to zmęczenie jest niejednokrotnie efektem przebodźcowania właśnie. Przebodźcowania, które myślę sobie dwojako możemy rozumieć.
W takim no właśnie, bo co jest pod tym słowem przebodźcowanie?
Tak. No tak, w węższym rozumieniu byśmy powiedzieli o takim przestymulowaniu, takim fizjologicznym przeciążeniu układu nerwowego, że organizm już sobie nie radzi, już nie jest w stanie przetworzyć kolejnych bodźców, już nie daje rady. Nie? To by było to węższe rozumienie, ale ja również chciałabym na to szerzej popatrzeć, że nie tylko bodźcami będą dla nas bodźce sensoryczne, czyli że mamy nadmiar hałasu, że mamy mnóstwo zewsząd atakujących bodźców wzrokowych, że jest dużo ludzi, że zmiany niejednokrotnie w systemie pracy zmianowej, na przykład zmiany godzin, rytmu dobowego, narażają nas na swego rodzaju stres fizjologiczny i przebodźcowanie, ale także wszelkie psychologiczne wymagania i oczekiwania, w które trochę wciąga nas kultura obecna, a trochę w którą sami się dajemy wciągać. Tak? Bo to jest takie pytanie, kto nam stawia oczekiwania z zewnątrz, a jakie sami sobie stawiamy? Kto wywiera na nas presję, a jaką sami sobie wrzucamy, czy w którą sami się wkręcamy? I mam wrażenie, że to również nas bodźcuje, ponieważ mózg potrzebuje także przetworzyć to wszystko, co się dzieje dookoła. Więc właściwie dla mózgu to każda porcja informacji byłaby bodźcem, który potrzeba ogarnąć, przetworzyć, skontenerować. Tak? To jest to szersze rozumienie, z którego ja wyszłam. Nie wiem, czy biolodzy by się z tym zgodzili, ponieważ poszerzam tą definicję takiego fizjologicznego przebodźcowania. Nie, ale takie mam wrażenie, że to powoduje przeciążenie. A kiedy jest przeciążenie, no to naturalnie pojawia się zmęczenie. A kiedy jest za dużo zmęczenia, no to jest tak, jak wspominałam wcześniej, podatny grunt na to, aby organizm stracił odporność, aby się osłabił i aby pojawiły się różnego innego rodzaju już poważne zaburzenia.
Czyli od razu się pojawia wtedy gotowość na symptomy i chociażby ktoś może przyjść i powiedzieć, zmagam się z depresją, a u podłoża tego właśnie może być to, o czym mówisz. Ilość bodźców, które przetwarza mózg danej osoby, jakby jego całe ciało nawet, bo mówisz o tym też, że to są czasami sygnały, które nie tylko są z poziomu poznawczego, psychologicznego, ale też takiego fizycznego, kiedy mam za mało snu, a za dużo przemęczenie lub muszę pracować na zmianach dobowych, które zaburzają mi taki zwykły biologiczny cykl.
No to chyba, nie pamiętam, od jakiegoś lekarza słyszałam, że przecież kiedy spada u nas odporność, taka fizyczna, to jesteśmy wtedy bardziej podatni na infekcje, bo różnego rodzaju wirusy, no to przecież cały czas są wokół nas. A nie jest tak, że każdy w tym samym momencie łapie grypę. Nie? To jedni złapią wcześniej, inni później, a niektórzy wcale. Jedni przejdą łagodniej, inni ostrzej. No, to bywa różnie. I przecież podobnie mamy z odpornością psychiczną. Również i tutaj, kiedy jesteśmy osłabieni, co będzie efektem ogólnego przeciążenia, to też możemy być bardziej podatni na to, że i złapiemy infekcję fizyczną, ale także osłabią się takie nasze obrony wewnętrzne, więc też tworzy się przestrzeń, aby no niestety, ale powstała choroba, tak? I to no najczęściej spotykam w depresji, no w ogóle jednym z objawów depresji, prawda, jest tych osiowych symptomów, także poczucie zmęczenia, wyczerpania, trudności z koncentracją, z
Braku energii.
pamięcią, tak, prawda? Więc to się tak wszystko spójnie układa. No i tak zastanawiało mnie, no ile z tego wszystkiego, bo przecież depresja jest chorobą cywilizacyjną aktualnie, a więc ile z tego wszystkiego jest bardziej lub mniej świadomego, częściej mniej świadomego, no bo jesteśmy w swego rodzaju transie, nie? Ale jednak naszego udziału. No więc nie wiem, czy to jest taka odpowiedź na twoje pytanie, ale tak mi się to
Bo też
układa.
jakby, jak mogę, to troszeczkę zdradzę z tego, co jest w książce, że w książce zaczynasz od pewnej ankiety, pewnego badania, w którym sprawdzałaś, co ludzie uznają najbardziej za zmęczenie. I czy troszeczkę mogłabyś powiedzieć o tym, co wyszło z twoich obserwacji i z twojego badania?
Ta ankieta powstawała tak równolegle z książką, ponieważ najpierw miałam takie obserwacje właśnie dotyczące i pacjentów, i znajomych, i przyjaciół, i czego nie ukrywam, samej siebie, ponieważ to naprawdę nie jest imię obce, o czym tam chcę uczciwie powiedzieć. I dlatego też tak podkreślam w kilku miejscach, że nie chciałabym być stawiana w roli jakiegoś eksperta, który nagle odkrył panaceum, tylko raczej widzę, że jesteśmy wszyscy w takiej sytuacji, że potrzebujemy grupy wsparcia, aby móc nazywać, co się dzieje, aby wspólnie szukać rozwiązań, gdzie mogę się podzielić sugestiami, które testuję, które się u mnie czy u kogoś sprawdzają, Właściwie jesteśmy w procesie poszukiwań rozwiązania.
Okay.
No ale tak, miałam takie obserwacje, a chciałam trochę zobaczyć, tak oprzeć się w jakichś liczbach, żeby mieć też taki punkt oparcia, żeby nie być tak bardzo subiektywna, tylko mieć punkt odniesienia. No i pozwoliłam sobie taką krótką ankietę stworzyć, i żeby właśnie sprawdzić. No i potwierdziło się to wszystko, tak? Czyli i te obserwacje, które no same z siebie nie byłyby wiarygodne statystycznie, znalazły odzwierciedlenie w tej ankiecie, gdzie okazuje się, że naprawdę w każdym obszarze życia obecnie możemy doznać przeciążenia i zmęczenia. A jak to wszystko się skumuluje, no to naprawdę jest trudno i ciężko. Nie? No bo męczą nas i obowiązki zawodowe, tak? I właśnie presja oczekiwań ze strony pracodawców, ze strony nas samych, ze strony, nie wiem, klientów czy usługobiorców, no tak zależy, kto w jakiej branży pracuje, ale i przeciążeni jesteśmy życiem rodzinnym, paradoksalnie, ponieważ...
Czyli coś, co powinno być tą radością jak rodzina, okazuje się, że to też może męczyć,
to
też może męczyć.
Tak, dokładnie, no bo zarówno w relacjach partnerskich, kiedy jest dużo konfliktów, czy napięć, czy obie strony są w pośpiechu i w własnym przebodźcowaniu, no to jeszcze siebie wzajemnie chcą czymś obciążać, szukając wsparcia, a jest tak, jedna osoba zmęczona nie może wesprzeć drugiej, ta też zmęczona i też nie może wesprzeć, no i się robi przeciążenie. Nie mówiąc już o trendzie na takie rodzicielstwo super, super. Ja się z tym spotykam, jak zwłaszcza młodzi rodzice dużo od siebie wymagają, jak rezygnują z siebie, jak poświęcają siebie i całą energię wkładają w to, żeby być jak najlepszym rodzicem i wożą dzieci na różne zajęcia, nie zajęcia. Przy okazji bodźcują dzieci. Tak?
No więc właśnie, bo to też jest przebodźcowujące, bo to dziecko ma pewien obszar możliwości, no, tej zabawy, poznawania nowych wiadomości, bycia w kontakcie z innymi dziećmi, uczenia się, a jak rodzice mówią, a teraz tu, teraz tu, teraz tu, to w zasadzie dobra intencja jest oczywiście, ale przebodźcowują swoje dziecko.
Tak, to bardzo często wychodzi z dobrej intencji. Tutaj założeniem jest chęć, aby dziecko się rozwijało, aby realizowało swój potencjał, aby doświadczało różnych nowości, aby mogło poznać siebie, być z dziećmi. Tak? Tutaj założenie rodziców jest takie, że chcą przecież dobrze dla swojego dziecka. Jednak z punktu widzenia układu nerwowego czy rozwoju dziecka, kiedy tego jest za dużo, no to jest też przestymulowanie. Ponieważ to, co jest niedoceniane, a jest potrzebne, to jest taka przestrzeń na zdrową nudę, na takie nic nie robienie. Bo wtedy pojawia się tak naprawdę czas, możliwość kontaktu z samym sobą, na jakąś kreatywność, tak? Na otworzenie się na to, co ja tak naprawdę chcę. Ponieważ większość tych wszystkich zajęć zorganizowanych to też są zajęcia zaplanowane przez osoby dorosłe. Dzieci wchodzą w pewną strukturę. Tam, gdzie mają coś realizować, uczyć się na korepetycjach, nie wiem, trenować z trenerem, uczyć się kroków tańca, rysować według wytycznych na warsztatach plastycznych. No i to jest podążanie za kimś, a brak jest takiej przestrzeni na to, czego ja chcę, co ja lubię, bo może w ogóle to chcę się zdrzemnąć, a może samemu porysować, a może spotkać ze znajomymi, z kolegami, koleżankami i po prostu razem coś wymyśleć. Nie? To też jest taka hipoteza, że zanikają kompetencje społeczne u młodych osób, ponieważ nie są wytrenowane w tych swobodnych, spontanicznych zabawach społecznych. Kiedy dzieci tak klasycznie bawiły się w role, nie? Nie wiem jak za twoich czasów, ale ja pamiętam takie zabawy w dom, w sklep, no nie? Takie...
Że trzeba było odtwarzać sobie różne rzeczy.
Tak, z poziomu przedszkolnego czy wczesnoszkolnego wieku. I to teraz bardzo zanika, na to dzieci nie mają czasu, no nie? Czyli idzie energia w taki rozwój kompetencji intelektualnych, poznawczych, a gdzieś jest kłopot w budowaniu bliskości emocjonalnej, społecznej, także w tym kawałku, nie? A jak jeszcze byśmy potem poszli dalej, kiedy dzieci wchodzą w świat technologii i mediów, to już w ogóle gdzieś to się rwie.
Bo jak też, bo jeżeli też dobrze rozumiem, to tak jakbyś mówiła, że w tym pędzie, gdy ja nie mogę się ponudzić, to przy okazji nie mogę rozwijać też swojej kreatywności i jakiejś pomysłowości, bo wszystko jest tak zaplanowane, że ja nie mogę być twórczo kreatywny. Czy ja to jakoś dobrze rozumiem, że to też w tą stronę jest, że to ogranicza kreatywność?
No tak, dla mnie to właśnie w ten sposób brzmi, że kiedy wszystko jest tak ściśle i ciasno zaplanowane, zorganizowane, no to jesteśmy w pośpiechu, jesteśmy w napięciu, a do kreatywności potrzeba nam przestrzeni, tak? Potrzeba takiego nic nie robienia. Przecież ile kreatywnych pomysłów to właśnie pojawia się u ludzi w sytuacjach takich spontanicznego rozluźnienia. Tak? To już są te klasyczne opowieści, jak ktoś pod prysznicem nagle wpadł na jakiś pomysł, albo jadąc na rowerze przez park, wtedy nagle oświeciło go rozwiązanie jakiegoś problemu, że potrzebna jest nam niezwykle równowaga, a o tą równowagę jest trudno, nie? O znalezienie takiego środka. Ja dlatego tak wcześniej powiedziałam, że mam wrażenie, że jesteśmy w transie, bo nawet posługując się kategoriami eriksonowskimi, prawda, że jesteśmy w takim ciągłym ruchu i w dysocjacji od siebie, od swoich potrzeb, nie? I potrzebne byłoby takie zatrzymanie się i wyzwaniem jest, jak to zrobić, nie? Zatrzymanie, żeby zasocjować się ze sobą, wsłuchać w siebie, na chwilę zwolnić no i zobaczyć, co z tego wyniknie. A oczywiście jest z tym trudno, ja wiem, no, sama się z tym także zmagam i się na tym łapię, więc to jest tak bardziej moje podejście. Jest takie, że widzę, że jest kłopot i po prostu szukajmy rozwiązań, bo co będzie, jeżeli tak się zapędzimy i gdzie będzie, tak, finał tego wszystkiego? Więc może to jest moment, żeby tak skłonić nas wszystkich do jakiejś refleksji, co ja mogę zrobić, nie?
Że
Co mogę
już
dla
można
siebie?
zauważyć to, że to przeciążenie jest przy okazji nadmiarem, a
Tak.
ten nadmiar sprawia, że ja właśnie nie mam kiedyś się zatrzymać, żeby mieć refleksję nad tym, że ty jakby też mówisz o tym, że to jest właśnie ten bardzo ważny moment na to, żeby się zatrzymać i powiedzieć sobie, dobra, czy ja w tym jestem, czy to jest jakaś zorganizowana struktura, w którym ja jest, która mnie pociąga w takim pędzie.
I na co mam wpływ, nie? Czy ja to wybieram? Bo przecież też wielokrotnie słyszę, jak wiele osób mówi, że muszą coś zrobić, nie? Że muszą, że to już jest takie w ogóle muszę i wyjścia nie ma. Ale zatrzymajmy się i zobaczmy, tak? Bo może to, co mówię muszę, to jest mój wybór. Ja mogę wybrać, nawet tymczasowo, tak? Ciężką pracę, obciążającą, bo wiem po co. Wiem, po co to jest. Wiem, dlaczego ma to dla mnie sens. Ale to już zmienia trochę perspektywę, bo nie potrzebuję mówić muszę, tylko mogę powiedzieć, to jest moja decyzja. Teraz wybieram takie wartości, bo to jest dla mnie ważne. Mogę sobie powiedzieć, ciężki czas, ale to jest tymczasowo. Kiedyś to minie i potem coś przeorganizuję. Ale miejmy poczucie wpływu. A mam wrażenie, że często gubimy też ten kontakt ze sobą, w tym wymiarze, że znowu w pewną taką narrację wchodzimy, że nie mamy wpływu, że nic od nas nie zależy. I to także pozbawia nas sprawczości. I do tego bym także chciała zachęcać, zresztą no to o tym też często z pacjentami rozmawiam, na co mamy wpływ, co można zmienić, tak? I ile można, to choćby mały kroczek, ale żeby odzyskać poczucie sprawczości. Że coś mogę i coś wybieram, a nie tak, że właśnie cały system, tak, życie jest jakie jest, świat jest jaki jest, i ja już nic nie mogę. Tylko no jednak może coś mogę, bo na pewno mogę, tylko odkryjmy co i w jakim
Tylko, czy ja
zakresie.
w ogóle mam możliwość się zatrzymać? Ale też tak
No
sobie
właśnie.
pomyślałem, jakby z zupełnie innej strony, że jak ja jestem w tym pędzie, to ja zagłuszam wiele swoich potrzeb i emocji. Więc ty masz też jakieś takie doświadczenie, że jak ludzie się zatrzymają, to może wzbudzać jakiś rodzaj lęku, że ja teraz no, mam się spotkać z czymś, co ja chcę, a ja w sumie nie wiem, co chcę, bo jestem w cudzysłowie wytrenowany w zagłuszaniu.
No może tak być, bo to zagłuszanie, ten pęd, no wzmacnia odcięcie od siebie. I może pojawić się coś takiego, że o rany, to teraz mam się spotkać ze sobą, bez tych obron w formie praca, praca, praca na przykład, nie? Bycie zajętym, bardzo zajętym i mam się zatrzymać i spotkać, to może budzić niepokój, co ja w sobie odkryję. Ale to przecież jest coś takiego nieuniknionego właściwie, kiedy przychodzą pacjenci, którzy cierpią na różnego rodzaju chroniczne dolegliwości bólowe. Tak? Migreny nawracające i bóle kręgosłupa i bóle w okolicy serca. Kiedy już są przebadani na wszystkie strony, od strony medycznej i wiedzą, że no, są zdrowi
Że
fizycznie.
teoretycznie nie powinno im nic
Tak.
dolegać.
Tak, nic nie powinno się dziać, bo oczywiście ja mam takie zboczenie psychologiczne, że mogłabym wszystko w emocjach upatrywać, ale no, jednak ważne, aby wykluczyć te czynniki wszelkie fizyczne, bo to także się przecież często zdarza i wtedy jest inne leczenie. Ale kiedy już przychodzi taki pacjent, który jest zmęczony tymi wizytami lekarskimi i wie, że no, nic go nie powinno boleć i zaczynamy szukać funkcji tego objawu, no to niejednokrotnie jest coś takiego. Spotkanie się ze swoimi emocjami, tym zagłuszanym, czy lękiem, czy nieprzepracowaną żałobą, czy smutkiem, czy stłumioną złością, że są emocje, które są schowane gdzieś, stłumione, które nie mają przestrzeni i przyzwolenia na to, aby się w taki zdrowy sposób wyrazić, aby zostały nazwane, aby szukać, jak sobie z nimi radzić, ale też jak je przyjąć i zaakceptować. Bo przecież no, wiemy, że wszystkie emocje są ludzkie, potrzebne i w ogóle to niezbędne, abyśmy przeżyli. No i to jest taki moment czasem trudny. Nie, żeby się spotkać z tym uczuciem, co ja chowam pod tym pędem. To tutaj się z tobą zgodzę, że to bywa trudne.
Że nawet czasami to też się spotykam w gabinecie, że jak ktoś zatrzymuje się, to doświadcza czegoś na wzór ataku paniki. Że jak jest cicho, spokojnie, to ja kompletnie nie wiem, co z tym zrobić. Co jakby bardzo mocno pokazywało, w jak mocnym nadmiarze i przeciążeniu a ta osoba była, że zupełnie nie zna to, czego powiedziałaś, że czasami warto się zatrzymać, żeby nabrać oddechu, żeby się troszkę ponudzić, a dla niektórych osób to już jest tak strasznie nienaturalny stan, że to, o czym sobie też mówimy i co się pojawia w twojej książce, jako dbanie o siebie, że to może być zupełnie niezrozumiała definicja i koncept, co dbać o siebie to znaczy co?
No tak, i co to znaczy?
Czy troszkę mogłabyś właśnie o tym powiedzieć, że z twojego doświadczenia dbanie o siebie czym by było?
No wiesz, nie wiem, czy to dla każdego będzie słuszne podejście, bo to może się okazać, że każdy znajdzie dla siebie
no tak, ale jakby w takim kontraście do przeciążenia, to jeżeli ja mam nie przeciążać się, a faktycznie zadbać o siebie, to co tutaj by mogło być?
To wiesz co, dla mnie to by było właśnie spotkanie się ze sobą i zadanie sobie pytania, czego ja potrzebuję.
Okay.
Ale tak naprawdę czego ja potrzebuję. Bo tu może się okazać, że potrzebuję tak naprawdę bazowo do właśnie tych potrzeb w ogóle bazowych, fizjologicznych, czyli wyspać się odpowiednią ilość godzin. Nie? Albo zdrowo odżywiać, a nie w pośpiechu i szybko i byle jak. Mieć aktywność fizyczną. To są takie naprawdę proste rzeczy. Takie proste, ale tak zaniedbywane, że my właśnie potem zapominamy, jak to jest, tak dbać o siebie. Więc ja bym w tą stronę poszła, żeby najpierw wzmocnić siebie tak po prostu fizycznie, na to sobie pozwolić.
Żeby o to siebie zapytać, czego ja potrzebuję tak w zasadzie z poziomu mojego ciała zwyczajnie. Bo jak mówisz o jakiejś aktywności, o wyspaniu się, o zjedzeniu czegoś, to jest w zasadzie po prostu zadbanie też o ciało zwyczajnie.
Tak, to by było takim punktem wyjścia, bo wiesz, ja wiem, że takie strywializowane są mocno hasła, żeby komuś, kto się martwi, czy jest smutny, to żeby powiedzieć, a weź odetchnij sobie, albo idź na spacer, to ci przejdzie, tak? No i to jest bardzo spłycane, ale przecież głęboki oddech tak naprawdę to jest ważne, uważność na oddech, na to, jak robimy wdech, jak wydech, żeby zatrzymać się i poczuć siebie. Albo to pójście na spacer czy na rower jako aktywność fizyczna, która przecież także wpływa na nasz nastrój. Tak? To przecież jest bardzo powiązane z tym, jakie ilości neurotransmiterów się produkują w naszym mózgu. Więc to moim zdaniem to jest taka baza. A potem będzie wyżej z kolei ta cała przestrzeń także relacyjna, czego potrzebuję. Bo często funkcjonujemy w rolach, nie? Rolach rodziców, pracowników. Natomiast gubi się taka przestrzeń na takie spotkanie, choćby z bliskimi, z przyjaciółmi. Tak deklarujemy często, że ważna dla nas jest rodzina, przyjaźń, spotkania, ale jak sobie pomyślimy, dobra, ale to kiedy ostatnio tak na spokojnie z kimś rozmawiałem, czy rozmawiałam, nie? Że mieliśmy czas żeby tak bez pośpiechu po prostu
Czyli
porozmawiać.
dla
Nie tak
samej
szybko.
przyjemności rozmawiania, a nie, że mam coś do ustalenia, jakiś cel.
Tak, dokładnie. Dla takiego więziotwórczego pogłębienia po prostu relacji. Nie? Kiedy, nie wiem, zadzwoniłem czy zadzwoniłem do kogoś, nie w sprawie, słuchaj, mam taką sprawę, tylko, a wiesz, dzwonię, bo się stęskniłam. Albo, no tak, ciekawa jestem, co u ciebie, a dawno się nie słyszeliśmy, nie? I w ogóle to może byśmy się spotkali, co ty na to? Nie? Gdzie są takie bezinteresowne relacje, które przecież są dla nas bardzo ważne, bo no, jesteśmy, kolejny truizm, no nie? Ale stadnymi, jakby nie było, stworzeniami. I człowiek by nie przetrwał ewolucyjnie, gdyby nie miał swoich plemion, no nie? Pojedynkę. I no, kultura się szybciej rozwija niż nasze mózgi ewoluują. Więc my potrzebujemy tych relacji. I w mojej książce piszę fragmenciki, odnoszę się do książki Noriny Hertz, która jest moim zdaniem książką genialną. Ja bardzo polecam, Stulecie samotnych, gdzie dogłębnie analizuje właśnie autorka zjawisko samotności, poczucia samotności. Tak? I ja przecież także słyszę w gabinecie od osób, które mają rodziny, dzieci, a mówią, że się czują samotni, nie? Że nie mają tych więzi, które można nazwać naprawdę bliskimi więziami. Że to są pewne role, tak? No mam rolę, tak? Mam męża czy żonę i to są ich role, ale czy mamy taką bliskość i więź, nie?
Bo
mam
tak jakbyś mówiła o tym, że zupełnie czymś innym jest słowo bycie samemu, a zupełnie co innego jest bycie samotnym. Że ja mogę być w związku, ja mogę być w rodzinie, ja mogę mieć kumpli w pracy, a jednocześnie być samotnym, chociaż nie jestem sam.
Tak, 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 to zdecydowanie jest różnica. I może być też w drugą stronę, że kiedy mam poczucie relacji i bliskości, to mogę czasem potrzebować pobyć samemu, żeby właśnie odciąć się od bodźców, ale wiem, że nie jestem samotny czy samotna, bo wrócę potem do ludzi. Nie? Więc to tak, zdecydowanie co innego oznacza dla mnie poczucie samotności, a bycia samym.
I jakby to, o czym tu też tutaj mówisz, że to, że ktoś zadba o taką fizjologiczną stronę, to nie znaczy, że to załatwi proces, jakby problem, tylko to jest raczej pierwszy krok, że ja w ogóle zadaję sobie pytanie o moje potrzeby, czego ja potrzebuję, tak z poziomu ciała. Potem mówisz, jak już o to sobie zadbam, to mogę pomyśleć sobie o tym, czy moje relacje z innymi ludźmi, a czy one w ogóle są i na jakim poziomie one są. Że budowanie dbania o siebie to jest pewien rodzaj procesu, a nie wykonaj to, to i to i już.
No ale zobacz, nawet jak ty to mówisz teraz, że to jest pewien rodzaj procesu, a wydaje mi się, że to na wrodzonym poziomie to dla nas było kiedyś odruchowe, że ludzie po prostu, tak, ludzie jako gatunek Homo sapiens, potrzebowali się wyspać, odżywić, byli w relacjach. To było coś tak naturalnego i pierwotnego. A teraz staje się pewnym zadaniem. Także, żeby się zatrzymać i ale zaraz, zaraz, co mi służy, nie? Bo to by było takie pytanie, czego potrzebuję, ale także, co mi służy, jaki byłby ten ogólny dobrostan dla mnie. Tak? I tu wyszliśmy od tych fizycznych potrzeb i relacyjnych, ale to może potem dotyczyć już bardzo indywidualnie, że może potrzebuję wyznaczyć jakieś granice, może potrzebuję nauczyć się mówić nie, bo za bardzo nadużywam siebie, poświęcając się dla kogoś, a opuszczając siebie. Tak, to już by był taki bardzo zindywidualizowany, myślę, dalszy tok wewnętrznej rozmowy, czy rozmowy z kimś, co dla mnie jest ogólnym dobrostanem. Tak, co mi służy, kiedy ja czuję się dobrze sama ze sobą, sam ze sobą, aby mieć poczucie równowagi. Bo w ogóle równowaga to jest takie słowo, które ja lubię i wydaje mi się, że jest niezmiernie ważne. Bo kiedy jest zachowana ta równowaga, to jeżeli nawet mamy jakiś czas presji, to jak wiemy, że potem będzie taki czas odpuszczenia, to ta równowaga się pojawi. Nie? To takie skrajności długotrwałe są czymś, co nas bardzo obciąży. No ale nie chcę brzmieć, żeby nie wyszło, że się jakoś wymądrzam, bo to są oczywiście moje obserwacje i nie daję sobie prawa, że to są jakieś jedyne słuszne racje. To tak,
no, mówimy o tym, w jaki sposób można o to zadbać, a nie, że to jest recepta, prawda?
Tak,
czyli raczej sobie o tym rozmawiamy, a też trochę tak, jakbyś mówiła o wyjściu z takiej kultury więcej, mocniej, częściej, szybciej, że można to zaobserwować. Nie wiem, czy tutaj socjologowie się zgodzą, że to już można nazwać jako kultura cisnę, lecę, gnam po coraz więcej, czyli to, o czym powiedziałaś wcześniej, gdy rodzice myślą, że jak zadbają o swoje dzieci w kategoriach spełnię wszystkie rzeczy, które tylko może dostać, wszystkie korepetycje, wszystkie dodatkowe zajęcia, zapiszę go na każdą aktywność, to wtedy mojemu dziecku będzie lepiej. I to jest od razu, ja wpuszczam swoje dziecko w taką właśnie kulturę więcej, mocniej.
Tak, i właśnie no, ciekawe, co by socjologowie powiedzieli, ponieważ też obserwuje się no nie, zjawisko obecnie pokolenia Z, które daje sobie prawo do tego odpoczynku. Na co z kolei mam takie doświadczenia przynajmniej, że starsi pracownicy, właściwie pracodawcy, mają kłopot w porozumieniu z tymi bardzo młodymi ludźmi, którzy na wstępie mówią, że oni nie będą po godzinach zostawać. I w ogóle to, ile jest urlopu, bo dla nich to jest priorytetem. I że to jest dla nich ważne. I ja sobie ogólnie myślę, że to jest generalnie dobry trend, że to jest właściwie szukanie równowagi, nie? Żeby zadbać także o siebie, że ja mogę być świetna w pracy, ale dlaczego ja mam być świetna w pracy po pracy, kiedy mam czas, czy mogłabym zupełnie inaczej ten czas spędzić wtedy, nie? Więc to się chyba trochę zmienia, ale to bardziej do obserwacji byłoby socjologicznych, tak sobie myślę. Bo z drugiej strony mówi się też o zjawisku hustle culture, no nie? Że jest taka kultura presji, ambicji, więc takiego ciśnięcia, to co powiedziałeś, takiego pędu, takiego na zabój, na efekt, na produktywność, tak? Działamy, efekty są ważne, procesy do procedowania i bilansy do liczenia i czy.
Czyli takie no jakby życie korporacji przeniesione na życie człowieka.
Tak, i to się przekłada na właśnie więcej obszarów. Więc chyba są takie w tym momencie dwa zjawiska. No zobaczymy, co dalej pójdzie, bo przecież nawet bardzo młodzi ludzie, którzy właśnie w tym świecie zawodowym szukają równowagi, no też się zmagają coraz częściej z depresją i lękami. Więc to jest, myślę sobie, pytanie otwarte, co będzie dalej. Tak, może oni mają braki po prostu w relacjach, tak, takich bliskich, bo też z tym się spotykam. I gdzieś indziej następuje deficyt i brak w tym dbaniu o siebie. Ale pewnie zobaczymy co będzie. No, mamy wpływ na siebie, tak? Na siebie mamy wpływ.
Bo tu też można powiedzieć o tym, że właśnie bardzo dużo z naszych relacji, głównie jakby pandemia to zaczęła, że było to zachłyśnięcie home office'em, pracą zdalną, tym, że w zasadzie się da, więc czemu nie, oszczędzam czas na dojazdach, nie muszę się przemieszczać, sobie spokojnie w kapciach siadam przed komputerem i wykonuję 8 godzin swojej pracy, tylko że to dosyć szybko ja zacząłem też słyszeć w gabinecie, że ludzie mówili, tylko nie ma z kim small talku na kawie zrobić, że jak robimy przerwę, to każdy pauzuje to online'owe spotkanie pracownicze i idzie do swojej kuchni, a tam nikogo nie ma. Że ja niby piję tą kawę, tylko co z tego? Że jakby też tutaj mówisz o tym, że to przejście w taki online'owy system wcale nie pomaga, bo brakuje tych relacji takich zwykłych, takich po prostu, żeby sobie z kimś porozmawiać, nie żeby załatwić sprawę, ale porozmawiać, pobyć. Jest też książka Efekt wioski, gdzie autorka pisze o tym, jak jest w pewnej małej wioseczce we Włoszech, jest najwyższa średnia życia i to, co ona zauważyła badając w tej wiosce, to się okazuje, że ludzie tam bardzo dużo czasu spędzają w kawiarniach, siedząc przy stolikach, rozmawiając, zapraszając siebie na spotkania domowe i na tą kawę i przysłowiowe ciasto, że te relacje tam są cały czas podtrzymywane i ty jakby też o tym mówisz, że jakby tym, co jest odwrotne do tego przeciążenia, jest właśnie bycie w takiej po prostu relacji, w takim odpoczynku, w takim pobyciu. Że też jak w którymś momencie książki piszesz o, co sobie zrobiłem notatkę, żeby nie przekręcić, o zamianie 3 razy P, z presji, pośpiech, perfekcja na przestrzeń, powolność, przyjemność.
Tak. I czy to jest możliwe, no nie? Bo być może, gdyby od tego uciec, to znaleźlibyśmy jakąś przestrzeń na oddech właśnie, no nie? Że gdyby wyjść z presji i dać sobie przestrzeń na ten wybór, o czym już trochę rozmawialiśmy, nie? Że wezmę oddech i zastanowię się, czy wybieram, tak? Żeby mieć przestrzeń wokół siebie, że nie mam ścisku i nacisku, tylko Mogę wybierać, mogę decydować, mogę zwolnić. Nie? W takim rozumieniu przestrzeni takiej psychologicznej, wewnętrznej. Tak samo powolność, nie? Żeby coś robić wolniej, bo myślę sobie, że wiele złego to cała idea multitaskingu i wielozadaniowości zrobiła dla świata,
gdzie
jak to wielką
badania
wartością.
Pokazują, że nasz mózg ma jedną możliwość skupienia uwagi i najwyżej przerzucania jej, ale na pewno nie niczym komputer robienia kilku procesów jednocześnie.
Tak. No chyba, że któraś z tych czynności będzie bardzo automatyczna, jak na przykład, nie wiem, jedziemy autem i słuchamy czegoś, tak? Albo rozmawiamy z kimś, nie? Czyli ta rozmowa będzie jakimś aktywnym procesem, a z pamięci proceduralnej już automatycznie będzie szło to prowadzenie auta. Ale jeżeli chcemy dwie takie wymagające uważności, czynności wykonać równocześnie, no to jakość obydwu spadnie i jeszcze my będziemy podwójnie zmęczeni. Czyli powolność, żeby też po kolei coś sobie zrobić, żeby sobie na to pozwolić, że coś wolniej. Bo też paradoksalnie, jak będziemy wolniej, to będziemy mniej zmęczeni, no i będziemy bardziej efektywni. To w ogóle taki paradoks się robi i znowu będziemy mniej zmęczeni. Nie? Żeby to było tak w tym wszystkim spokojniej i wolniej. I potrzeba tej powolności to bardzo jest u ludzi. Ja to tak słyszę, że wiele osób mówi, że jest tak zmęczonych pośpiechem, że tak by chciało wolniej, że i chcieliby się zatrzymać, mieć czas pójść z dzieckiem na plac zabaw, a nie tylko szybko, szybko. Tak? I pośpiech bardzo też psuje relacje. Nie? To tak jak sobie nawet wyobrazimy poranki czy wieczory w domach, jak często wszyscy się spieszą. A gdyby było tak wolniej, czyli co ja mogę zrobić, żeby sobie zadbać o tą powolność? Bo być może z czegoś potrzebuję zrezygnować, ale zawsze jest coś za coś. O czym w ogóle bardzo często w tej książce piszę, że no zawsze coś za coś. No, doba ma 24 godziny i potrzebujemy wybrać według własnych wartości.
Ale to chyba nie jest łatwe odpuścić sobie.
No jasne. No,
powiedzieć
no
sobie, to ja rezygnuję, bo to właśnie brzmi tak, jak ja mam coś stracić.
Tak. I tak. Rezygnuję, czyli oswajam frustrację. Nie? Na ile ja jestem w stanie udźwignąć frustrację i przyjąć, że nie mogę wszystkiego. I tak jak nie mogę wszystkiego zrobić i mam różne ograniczenia, to nie mogę być w kilku miejscach i nie mogę wszystkiego naraz. Nie? A im większa opcja wyboru, a jak wiemy, ten współczesny świat daje tych opcji wyboru po prostu w kosmos, no to tym
a
bardziej
tak
będziemy
nam się wydaje, że mamy tyle tych wyborów.
Tak. No ale wiesz, no nawet jak coś kupujesz, tak? Albo i myślisz, czy zdecydować się na, nie wiem, taki rower, czy taki rower, tak? Jak jest na przykład potrzeba kupna roweru, analizy i tak dalej. No i wybierasz jakiś. I potem, no ja się spotykam, że mogą być analizy. Ja tak czasem myślę, a może trzeba było inaczej, a może tamten pomysł był lepszy, nie? No i to nas też gdzieś obciąża, prawda? Że oswojenie, że no nie mogę. Albo coś, co jest moim osobistym takim dylematem, ale już się z tym pogodziłam, że nie przeczytam wszystkich książek, które chciałabym w życiu przeczytać, tak? I w ogóle już kupuję więcej tych książek, niż ich czytam. No i oddycham, że a dobrze, może kiedyś się przeczytam, ale i tak na pewno wszystkich nie przeczytam, no nie?
Tak.
Więc gdzieś, no, gdzie się możemy spinać? No potrzeba puścić, nie? No i jak jest ten pośpiech, no to będzie też zawsze coś za coś, więc z czego mogę zrezygnować, nie? I to oczywiście, że jest trudne i to jest wymiar bardzo indywidualny, żeby się zastanowić, nie wiem, napisać sobie listę aktywności i co mogę odpuścić, albo co mogę dać na jutro, z czego mogę zrezygnować.
Bo znowu pytam o potrzeby, o swoje potrzeby.
Tak. I swoje wartości również, co jest dla mnie najważniejsze. Nie? Bo jeżeli deklaruję, że ważny dla mnie jest czas z dziećmi, no to co ja robię, żeby był ten czas z dziećmi? I
czy
jeżeli
ja w ogóle
pracuję
mam.
Tak, 11 godzin na dobę, to czy ja mam tą przestrzeń, żeby z dzieckiem zjeść choćby kolację i pogadać, nie? Gdzie to jest? Więc to takie są pytania. No i bo tak dygresyjnie płyniemy sobie, no nie, bo jeszcze o tych 3P mówiłeś i trzecią jest przyjemność, gdzie myślę sobie, że to jest też ważne pytanie. Czy ja lubię to, co robię? Nie? Nawet to nie musi być jakaś wielka pasja i wow, tylko czy to, co robię w tym momencie, to ja lubię, nie? Że jest przyjemne, że nie tylko dążę do perfekcji, bo perfekcja jest zgubna. Bo to sobie tak myślę, że gdyby odpuścić, że coś robię, bo mi zależy, żeby było perfekcyjne. nie? To może nie musi być perfekcyjne. Może wystarczy, że robię to, bo to lubię. I to jest wystarczająco ok. Nie? I że to jest po prostu przyjemne. I że jak często sobie stawiamy pytanie, czy ja lubię to, co robię. Bo jak jesteśmy w tej dysocjacji od siebie i w tym transie, mam zadania, jestem zajęta, zajęta.
To na pewno nie ma przestrzeni na to pytanie.
No, no właśnie. No więc to z takiego właśnie mojego smutku ta książka wypłynęła.
Z takiej refleksji nad tym, że to nie prowadzi do niczego dobrego i oddajesz to otwarte pytanie, to co w takim razie zamiast, jak ja mogę dbać o siebie, bo tak jak mówisz, tu jeszcze gotowych rozwiązań nie ma, właśnie jesteśmy w procesie refleksji nad tym, że to idzie nie w tą stronę i zachęcasz do refleksji z kolei to, jak ja mogę właśnie dbać i zadawać sobie te pytania. Bo jak trochę też tutaj wspomniałaś o, że ja muszę z czegoś zrezygnować, to przypomina mi się to zjawisko FOMO, że ja teraz, jak ja nie jestem non-stop w tym pędzie, nie kontroluję, nie pilnuję, nie zaglądam do wiadomości, maili, portali społecznościowych, to ominie mnie coś niezwykle ważnego. I że ja w tym muszę być. I to też to jest to, o czym mówisz, o przeciążeniu, że to po prostu zwyczajnie mnie przeciąża, bo chociażby, jak opowiedziałaś o książkach, i takich nie przeczytam. Już parę lat temu Stanisław Lem powiedział, że gdyby się chciał tylko z jednej dziedziny naukowej przeczytać wszystkie książki, to by trzeba żyć 70 razy dłużej niż średnia życia człowieka wychodzi. Jak on to wyliczył, nie wiem, ale no i tak to pokazuje, że no, chyba się nie da, chyba się nie da.
Tak, tak. I albo możemy się spinać i bardzo narzekać i wkurzać, albo możemy przyjąć, no tak jest, nie? Puszczam i wybieram to, co jest jakoś ważne i przyjemne i sensowne dla mnie, tak, tak tu i teraz. Więc to tak chyba by tutaj było, no nie? Tak sobie myślę. A FOMO pytasz, bo ja tak się zwiesiłam na chwilę, to... To tak lęk przed tym, że mnie coś ominie, no nie? Kiedy i tak wiadomo, że mnie dużo rzeczy ominie, a to, co ważne, to i tak wcześniej czy później o tym się dowie. I czy muszę już i od razu, nie? To, co mówisz o tych wszystkich mediach, komunikatorach i tak dalej, to jeżeli kogoś atakują zewsząd, tak? Plumkania, sygnały i co chwilę sprawdzają i tworzy się taki nawyk, że o, muszę już odpisać. No ale zaraz, dlaczego musisz i dlaczego musisz już, nie? To no ja mam takie doświadczenie, przynajmniej nawet osobiste, żeby wyciszyć wszystko, co się da. I żeby w ogóle nic nie dzwoniło. I to my wtedy trochę decydujemy, kiedy chcę, to sobie sprawdzam i mogę odpisać, a nie ma takiej presji, że jeszcze coś mnie ściąga, coś ściąga, absorbuje moją uwagę. No nie? Więc no nie wiem, może warto szukać ograniczenia tego, co właśnie nas męczy, odciąga nas od tego, co jest ważne. I znowu byłoby takie oswojenie, że no i tak mnie dużo rzeczy ominie, no i co z tego? No przecież jak my tutaj teraz rozmawiamy, to nie wiemy, co się dzieje w tym momencie w innym miejscu. O czym rozmawiają politycy na wysokim szczeblu, tak? Jaki film właśnie będzie miał teraz premierę? No nie, bo jesteśmy skupieni tu i teraz. I potem, jak chcemy, to możemy o czymś poczytać, ale i tak o wszystkim nie przeczytamy i wszystkich wiadomości nie zdobędziemy. No i co z tego? A jeżeli ktoś do nas konkretnie pisze, czegoś od nas oczekuje, to czy naprawdę to są takie sprawy, że właśnie jak my tu i teraz nie odpiszemy, no bo tak, nie odpisujemy ani ty, ani ja, bo rozmawiamy i nie wiemy, czy ktoś do nas pisze, czy nie, no to czy coś się stanie, jak my to po tej naszej rozmowie tam oddzwonimy, odpiszemy? Nie? Takie poczucie, że teraz jestem tu i teraz, bo to się też gdzieś gubi, no nie? Że jak jesteśmy w pośpiechu, to też nie jesteśmy tacy tu i teraz, czujący siebie. Więc, no ale nie wiem, to tak.
Czyli tak jakby mówisz, że jak daję sobie przestrzeń, będę bardziej powolny też w byciu takim codziennym, to mam szansę na przyjemność, a jednocześnie bardziej się będę asocjował z tym, o czym sobie wcześniej mówiliśmy, czyli ja bardziej będę wiedzieć, jakie ja mam potrzeby.
Tak.
Czyli trochę,
tak, to ładnie
trochę jesteśmy wtedy w tej mądrości, jak wspomniałaś o pokoleniu Z, które przychodząc do pracy mówi, czy tutaj są urlopy, że jakby jesteśmy bardziej w ich mądrości tego, że ja też chcę o siebie zadbać. że ja widzę, jak moi rodzice i starsze pokolenia zasuwają i nosem już się podpierają, bo nie dają rady i jakby oni mówią, czy to w ogóle ma sens? To ja bym chciał właśnie wolniej, przyjemniej.
Tak. Tak, dokładnie tak. Ładnie właśnie to podsumowałeś, bo takie pytanie stawiane sobie też, tak mi się przypomniało w tym momencie, po co robię to, co robię? Nie? Czy właśnie to ma dla mnie sens? Że kiedy spotkamy się ze sobą z takim pytaniem i z odpowiedzią, to może też będzie prościej. Nie? Jeżeli każdy dla siebie znajdzie taką odpowiedź. Po co ja robię to, co robię? I czy to jest moje? Nie? Czy ja mam jakiś wpływ? Czy ja się zgadzam na to? Żeby właśnie było prościej, wolniej, przyjemniej, no ile to możliwe. Choćby mały krok w kierunku zmiany, to już jest zmiana i już może być czymś dobrym dla nas.
Bo też tak jak tutaj na samym początku powiedziałaś, że przeciąża nasz świat, ale my potrafimy sami siebie też przeciążyć. Nie? Czyli jeżeli ja wejdę też w ten pęd i w ogóle nie słucham siebie, nie zadaję sobie tego pytania, czego ja potrzebuję, to ja sam siebie przy okazji przeciążam.
Tak.
Więc zamyka się koło i jestem jak ten chomik w tym w kółeczku, który sobie lata, biegnie, tylko że dobiec się nigdzie nie da. Więc ani przyjemności, ani przestrzeni nie zyskam, ani w ogóle jakiejś wartości.
Tak. I w ogóle widzisz, ja wielokrotnie słyszę nawet, że pacjenci tak mówią o sobie, że oni się czują jak chomik w kołowrotku. To taka metafora w ogóle też chyba uniwersalna. I jak już sami to zauważą, to już jest dużo, bo już wiedzą, że chcą z tego wyskoczyć. Że jak już mają biec, to chcą do jakiegoś celu i wiedząc po co, no nie? A nie, że jest to taki pęd, który dokąd prowadzi i co nam robi, tak naprawdę. Nie? Więc to znowu byśmy wrócili do zatrzymania, do oddechu i do poszukania odpowiedzi w sobie.
Czyli tak jakby mówisz, tym, co będzie w kontrze do przeciążenia i nadmiaru, to jest raczej zadanie sobie pytania, czego potrzebuję, zatrzymanie się i, chociaż to trochę trywialnie brzmi, żeby sobie po prostu pooddychać. Że nawet no jak ja jestem w relacji z drugim człowiekiem, to żeby po prostu z nim pobyć.
Tak. I to jest tak naprawdę proste, w sensie prosto brzmi. Ale potem porozmawiajmy, jak to zrobić naprawdę. Nie? Jak o to zadbać, żeby spać tyle, ile nasze ciało naprawdę potrzebuje. Żeby odpoczywać tyle, ile nasze ciało naprawdę potrzebuje. Nie? Kto za tym podąża? Aby oddychać świadomie i uważnie, a nie tak płytko i w biegu. Więc to są proste rzeczy, które no mam wrażenie, że wielu z nas zgubiło gdzieś. Nie? Ja się łapię na tym czasem, że świadomie potrzebuję się właśnie zatrzymać i też myślę, jejku, czemu tak? Dlaczego? Po co? I, no i tak obserwuję, że to jest wyzwanie właśnie współczesne.
Ja też mi się przypomina, kiedyś na jakimś TEDzie sobie słuchałem autora przedziwnej aplikacji, aplikację, którą można sobie ściągnąć na telefon, która w zupełnie randomowych chwilach sprawia, że ekran jest czarny i jest napis "Pamiętaj, że umrzesz". I ludzie, którzy sobie pościągali tą aplikację, paradoksalnie po jakimś czasie zaczęli mówić, że ich jakość życia się znacznie poprawiła, bo gdy im telefon nagle mówił, ty pamiętaj, że ty jesteś śmiertelny, że ty dbaj o ten czas, który masz, to ich satysfakcja z życia się zmieniła, bo oni zaczęli naprawdę fizycznie dbać o to, tak jak mówisz, czy ja na pewno dobrze się wysypiam przez ostatni tydzień, czy ja... To, co jem, to jest raczej coś szybko z żabki kupiłem, żeby przekąsić, czy rzeczywiście ten posiłek miał sens. Czyli jakby paradoksalnie to, co powiedziałaś, że ja muszę sobie tą refleksję czasem zadać lub nawet kogoś z bliskich poprosić, żeby mi zadawał to pytanie lub żebym ja też o bliskich dbał i pytał ich, jak się czujesz i czy masz poczucie, że masz przestrzeń na to, żeby w ogóle się na tym zastanowić.
Ja tak się uśmiecham, bo rozumiem, że ta mądrość, tak, memento mori ma moc, tak jak mówisz, ale też, że takie urealnienie, no nie? No bo my o tym też nie myślimy, że kiedyś umrzemy. Więc tak sobie wyobrażam, że osoby, które korzystały z tej aplikacji, to tak być może trochę się przestraszyły, a potem urealniły, że poczuły, tak, że ta śmierć jest gdzieś realna i I mierząc się z tym lękiem, poprawiały jakość swojego życia. Że
No tak,
skoro
no bo a
czuję
czy
tą
ja na pewno to,
śmiertelność.
co teraz robię, czy ma sens? Czy jak ja siedzę w nadgodzinach, właśnie teraz jestem trzecią nadgodzinę w pracy, to czy to rzeczywiście jest to, co ja chcę w swoim życiu robić? Bo przecież ono się kiedyś skończy.
Dokładnie. I jest taka też książka autorstwa Broni Ware. Pięć, żebym nie przekłamała, pięć rzeczy, których żałują umierający. Też ją cytuję zresztą, gdzie właśnie są zebrane refleksje osób w podeszłym wieku, już w ogóle będących w hospicjum, którzy mówią o tym, czego żałują, co by zrobili inaczej w życiu. I tak mają poczucie, że chcą się tym podzielić. No i między innymi tam jest tak, że za dużo pracowałem, albo że nie żyłem tak, jak chciałem, tylko tak, jak oczekiwali inni, że za mało czasu spędzałem z rodziną. Nie? Więc tak sobie myślę, że taka aplikacja może pozwolić wcześniej się spotkać z tym, czego mogę żałować, jak będę umierać, a nie chcę tego żałować. Nie? Co mogę zrobić takiego, żeby to miało sens. Bo jestem tu i teraz. No i być może, żeby żyć jak najdłużej, ale też w zdrowiu, co jest wartością dla mnie. Ja? Więc ciekawe, nie słyszałam o takiej aplikacji.
Żeby mieć tą przestrzeń, powolność
tak.
i przy okazji
tak.
przyjemność. To bo powolutku nam się czas dzisiaj kończy naszego spotkania. To czy coś na koniec jeszcze byś chciała dodać, o czym nie wspomnieliśmy, a warto byłoby, czy też w zasadzie to dobry moment na zakończenie, czy czegoś tu jeszcze by brakowało?
Wiesz, na pewno o różnych rzeczach nie wspomnieliśmy,
to na
bo
pewno.
Nie byłoby możliwe o
no
wszystkim.
I tak jak już mówiliśmy, nie da się wszystkich książek przeczytać, tak jak i podczas jednego spotkania opowiedzieć o absolutnie wszystkim.
Tak, dokładnie, dokładnie. Nawet o wszystkim, co byłoby tutaj na temat i w punkt, to na pewno nam coś umknęło, ale możemy pozostać przy tym, że wystarczająco dużo powiedzieliśmy, porozmawialiśmy na wystarczająco tutaj dobrym poziomie, więc to tak przy tym możemy sobie zostać. Więc nie, ja myślę sobie, że chyba wszystko, co miało wybrzmieć, to wybrzmiało. Więc bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za rozmowę, także o książce i o tym temacie. Także bardzo mi miło. Dzięki.
Ja bardzo dziękuję, że tutaj uczestniczyłaś i mogliśmy sobie o tym porozmawiać. Moim i Państwa gościem była Urszula Sołtys-Para. Już jutro można zamawiać, znaczy zamawiać już można, ale już jutro będą wysyłana książka. Zachęcam do czytania. W linkach w opisie naszego podcastu damy od razu odniesienia do książki i zachęcamy do przestrzeni i powolności.
O tak, zachęcamy. Dziękuję tak, także
dziękuję
wszystkim
bardzo
za wysłuchanie rozmowy.
I do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Do zobaczenia. Ooh,